Regionalny punkt widzenia. W poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
W miejscu, w którym teraz jesteśmy, gdy zamknie się oczy, no, można zobaczyć skromnie ubranych ludzi wyruszających do pracy na pobliskich polach, wypatrujących też wysokiej wody, dzieci bawiące się na podwórzu, zwierzęta głośno domagające się wyjścia na pastwisko. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscu, gdzie czas zatrzymał się w XVIII-XIX wieku. My dodatkowo jeszcze stoimy, uwaga, na dnie rowu melioracyjnego. Co prawda nie ma tutaj wody, ale możemy sobie wyobrazić, jak to przed wiekami wyglądało. Jesteśmy w Holenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce i mimo, że park jest jeszcze w budowie, to już robi ogromne wrażenie, a to za sprawą wielu, wielu obiektów, które przenoszą nas w czasy, gdy te ziemie zamieszkiwali Holendrzy, Menonici między innymi. A ze mną Anna Maślak, pełniąca obowiązki kierownika Działu Architektury i Parków Etnograficznych w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Witam Panią bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dziś będziemy przenosić Państwa oczami wyobraźni w świat sprzed 100, 200, 300 lat. Pani Anno, dlaczego park powstaje akurat w Wielkiej Nieszawce? To nie jest przypadek.
Nie, oczywiście, że to nie jest przypadek, ponieważ Wielka Nieszawka tak naprawdę już od drugiej połowy XVII wieku jest związana z osadnictwem holenderskim i była tutaj dość prężnie działająca, jeśli można się tak wyrazić, grupa mennonitów i gmina mennoniska, która zajmowała obszar wsi Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka. Tutaj na terenie naszego parku znajduje się cmentarz pomennonicki.
Tam skończymy nasz spacer, bo on też robi ogromne wrażenie. Widzimy go, tutaj wystajemy z tego rowu. Możemy zerknąć. Jest na niewielkim wzgórzu, stare, piękne drzewa i pozostałości nagrobków. O tym cmentarzu jeszcze powiemy. Skąd w ogóle tutaj mennonici i kim byli mennonici, powiedzmy?
Mennonici była to grupa, która była prześladowana w Holandii ze względu na swoje wyznanie. Byli jakby początkiem, czy założycielem mennonitów był Menno Simons, który odłamał się od kościoła katolickiego i była to grupa, która wywodziła się z radykalnych anabaptystów. I bardzo radykalnie podchodzili do Nowego Testamentu.
Taka cecha charakterystyczna to chrzcili na przykład dorosłych,
tak,
prawda?
Tak, w wieku dorosłym nie obejmowali urzędów, nie składali przysięg, nie służyli w wojsku. I w związku z tym byli oni prześladowani w swojej ojczyźnie. A ówczesne tereny Rzeczpospolitej były wolne wyznaniowo. I stąd...
To była taka przestrzeń, że pomyśleli sobie, no może tutaj będzie można żyć.
Tak,
natomiast
dokładnie.
Co ciekawe, to pewnie zależało, bo oni słynęli z tego, że znakomicie radzili sobie z trudnymi terenami. Tych terenów trudnych, jeśli chodzi o tereny zalewowe, podmokłe, bagna, w Polsce nie brakowało. No i dano im właśnie te miejsca.
Dokładnie tak, zwłaszcza, że był to czas, kiedy tereny Polski były spustoszałe przez wojny polsko-krzyżackie i zwłaszcza obszar Żuław Wiślanych i Doliny Dolnej Wisły były nękane przez notoryczne powodzie i to były tereny po prostu niewykorzystywane. I w tym czasie również duży nacisk kładziono na jak największą produkcję zboża. I dlatego też umiejętności mennonitów z Holandii, z Fryzji bardzo były przydatne i to była taka obopólna korzyść. Oni mogli się tu osadzić, ale z drugiej strony też tutaj właściciele ziemscy mieli z tego duże korzyści.
Mennonici najpierw pojawili się na Żuławach Wiślanych, w miejscach tych depresyjnych. Tam sobie świetnie radzili i stopniowo wędrowali także tutaj na nasze tereny, aż pod Warszawę zawędrowali.
Tak, dokładnie. Aż na Saską Kępę.
Mieszkańcom regionu pewnie Chrystkowo kojarzy się z takim miejscem, gdzie jest chata pomennoniska, ale tutaj właśnie w Wielkiej Nieszawce także i w Małej Nieszawce także była prężnie działająca gmina, po prostu wieś, tak? Oni stworzyli tutaj
dokładnie
wieś.
Gminę z kościołem, dzisiejszy budynek, który oglądamy w Małej Nieszawce, jest to kościół, który został zniesiony w 1890 roku, natomiast wcześniejszy kościół, który spłonął w pożarze, był postawiony jeszcze 100 lat wcześniej. wcześniej tak naprawdę, ale dzisiaj możemy oglądać bryłę tego kościoła, w którym odprawiali msze menonici.
Tutaj na tym terenie, gdzie jesteśmy, państwo będą chcieli właśnie odtworzyć całą taką osadę.
Tak, tutaj na terenie parku w Nieszawce odtwarzamy konkretny układ wsi, który był bardzo charakterystyczny dla osadników holenderskich, czyli układ rzędówki bagiennej. I jest to wieś, która charakteryzowała się tym, że była ulokowana wzdłuż zbiornika wodnego, gdzie była droga i po jednej stronie drogi były budynki, które ustawiano szczytowo bądź kalenicowo w stosunku do rzeki.
I teraz tutaj to widać. My stoimy, jak już mówiłem, na dnie rowu melioracyjnego. Przed nami kilkaset metrów, 200-300 metrów i wał przeciwpowodziowy. Tak było oryginalnie. Tam była droga, tak?
Tak, dokładnie. Najpierw była Wisła, później był wał, chociaż na początku jeszcze nie do końca, bo nie wszędzie były te wały. Później wał, później droga i wzdłuż dróg i też między zagrodami były rowy odwadniające, które jakby zbierały nadmiar wody z pól.
I to jest zawsze jeden z takich rowów.
Tak.
I teraz stoimy tutaj właśnie na dnie. One były tak głębokie, czy były płytsze, wiadomo?
Nie, ten rów jest mniej więcej odtworzony tak oryginalnie, więc miał taką szerokość i taką głębokość. Nawet w drugim rowie za kolejną zagrodą mamy wodę, która nam się pojawiła, więc no...
Powinniśmy tam się tak naprawdę pojawić.
Cóż, ale musielibyśmy mieć kalosze.
To miejsce jest ciągle żywe. Pani przed wejściem na antenę mówiła, że kiedy budowaliście, rekonstruowaliście, przenosiliście pierwszą zagrodę, to był bardzo wysoki poziom wody, tak? I woda sięgała prawie do korony wału, czyli można sobie wyobrazić, jaki to żywioł. No liczycie pewnie, że ta woda nigdy tutaj się nie pojawi, chociaż wtedy to był bezprawdzian dla tych wszystkich chat.
Tak, ale no, miejmy nadzieję, że już nie będzie takich przypadków, że będzie tak wysoki poziom wód. No i że te rowy, wierzby, które mamy nasadzone przy rowach, że one nam pomogą odwodnić ten teren.
Na czym polegał ten fenomen, ten talent do irygacji, do odwadniania? Co oni wykorzystywali?
Po pierwsze pozyskiwali tereny, które były wcześniej jeszcze nieużytkowane i właśnie wprowadzając system rowów odwadniających, kanałów, tam i grobli, jak również wiatraków odwadniających i nawadniających, tylko dzisiaj niestety w terenie już nie mamy zachowanych żadnych przykładów takich wiatraków ani na Żuławach, ani w Dolinie Dolnej Wisły. I poza tym stosowali też... przy rowach odwadniających stawiali płoty wiklinowe, które zatrzymywały na mół rzeczny, tak żeby to, co najlepsze Wisła ze sobą niosła w trakcie powodzi, zostawało na polach, bo mogli to wykorzystywać i to był doskonały nawóz pod uprawy. I dodatkowo, tak jak już wcześniej mówiłam, przy rowach sadzono również wierzby, które zatrzymywały kry płynące z wodą. I
wierzby także spijały jakby wodę, tak?
Tak.
Same wierzby działały odwadniająco.
Nadmiar wody również spijały, poza tym były też wykorzystywane do wykonywania tych płotów, bo to były ogromne wręcz kilometry dla jednego gospodarza takich płotów. I materiał z tych wierzb, z obławianych wierzb wykorzystywano do wyplatania płotów.
Spróbujemy teraz wydostać się z tego rowu, musimy uważać. Glina, dosyć grząski teren, spróbuję się tutaj nie przewrócić. I jesteśmy już na powierzchni. Jesteśmy w tej chwili, wchodzimy na teren zagrody. Proszę powiedzieć, jeszcze zanim opowiemy o tych obiektach, czym, jaka różnica olendrzy, menonici? Często olendrzy są myleni z menonitami.
Tak, właśnie jak zaczęłam mówić na samym początku o menonitach, to była to, tak jak już mówiłam, pierwsza grupa, która pojawiła się na terenach Rzeczpospolitej. Tych osadników osadzano na specyficznych warunkach. Mieli oni bardziej dogodne warunki niż nasi chłopi pańszczyźniani, że się tak wyrażę. I prawo, na którym ich osadzano, było też później wykorzystywane też do osadzania katolików czy protestantów, ewangelików.
Czyli menonici to grupa wyznaniowa, a olendrzy to jest rodzaj osadnictwa po prostu.
Tak, to jest
szersza
nazwa
kategoria.
Jakby prawa, na którym osadzano nie tylko menonitów. Od menonitów się zaczęło, ale później też po wojnach szwedzkich zwłaszcza było też nasilenie znowu osadnictwa holenderskiego i na tym samym prawie osadzano również ludzi innego wyznania.
Menonici pojawili się tutaj w XVI wieku. Kiedy patrzy się na te chaty, one są troszkę z późniejszego czasu, o nich powiemy, na te zagrody, no ale gołym okiem widać, że one były potężne, one były bogate. To było tak, że ci ludzie mieli naprawdę dużo pieniędzy i mogli sobie pozwolić na takie budownictwo?
Tak, dokładnie. Musimy pamiętać o tym, że właściciele ziemscy w momencie, kiedy osadzali osadników, po pierwsze na samym początku dostawali już rodzaj wkupnego, czyli dany osadnik musiał wpłacić konkretną kwotę w zamian za ziemię, którą otrzymywał. Dodatkowo oni byli na tyle bogaci, że byli w stanie sami postawić swoje domostwa, zadbać o swój inwentarz i jeszcze pozyskać ziemię, które wcześniej były niedostępne. Więc to były naprawdę korzystne warunki dla właścicieli ziemskich.
Mogli także pozwolić sobie na to, żeby mieć pracowników. Tutaj obok nas jest przykład takiej niewielkiej chaty właśnie dla robotników. Ona jest dużo mniejsza od tej, gdzie mieszkał właściciel, ale także piękna.
Tak, w czasie żniw głównie, czy zbiorów, taki gospodarz mógł sobie pozwolić na zatrudnienie pracowników sezonowych, którym też jakby zapewniał dach nad głową, jak również przez cały rok mógł posiadać pomocnika przy zwierzętach w oborze, jak również pomoc kuchenną.
Chcą państwo tutaj otworzyć 3 siedliska, w sumie 8 obiektów. To wszystko są obiekty oryginalne, czy przenoszone, czy były budowane od podstaw?
Wszystkie obiekty przeniesione na teren parku są obiektami oryginalnymi, które zostały przeniesione z terenu tutaj do parku etnograficznego.
Tylko z naszego województwa, z okolic, czy z całej Polski? Jak to
większość wygląda? Obiektów pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj akurat zagroda, przy której się znajdujemy, zagroda Skaniczek, pochodzi z województwa pomorskiego.
Ale także okolice Grudziądza, to nasze województwo.
Tak, okolice Grudziądza, tutaj niedaleko Torunia w kierunku Bydgoszczy, zagroda ze wsi Gutowo oraz zagroda z Niedźwiedzia z powiatu świeckiego.
Będziemy zaglądać do tych chat, ale powiedzmy jeszcze o tym, jak, no właśnie, co działo się z tymi chatami w naturze, no bo teraz to one wyglądają fantastycznie, pewnie są troszeczkę odrestaurowane, a w jakim stanie je zastaliście w tych miejscach, gdzie...
Tutaj trzeba pamiętać, że tak naprawdę przeniesienie tych zagród na teren parku, bo był to dla nich ratunek, ponieważ były to ostatnie przykłady w terenie, które charakteryzowały właśnie osadnictwo holenderskie, czyli właśnie zagroda z Gutowa z charakterystyczną dla okolic Turnia wystawką zabudowaną w przyziemiu. Później mamy zagrodę właśnie z Niedźwiedzia, która ma jako jedyna w terenie miała zachowane 3 części drewniane, czyli dom mieszkalny, obory oraz stodołę. No i tutaj zagroda z Kaniczek, która posiada wystawkę podcieniową.
O tym jeszcze powiemy, ale ważna informacja, że tak naprawdę mogłyby w naturze te zagrody nie przetrwać, tak? One były podniszczone?
One były bardzo zniszczone.
A mieszkali w nich ludzie? Nie, one gdzieś stały, tak?
Nie, przeważnie już były opuszczone. Tutaj w zagrodzie z Kaniczek jeszcze rok wcześniej mieszkała rodzina, ale już w zagrodzie z Niedźwiedzia i zagrodzie w Gutowa już nikt nie mieszkał, co też źle zawsze wpływa na stan obiektów.
Tutaj obora była także podniszczona, tak?
Tak.
Zawalona wręcz, można powiedzieć.
Dach nad oborą już nie istniał, więc można sobie wyobrazić, jakie spustoszenie było w środku.
Jak wygląda przenoszenie? Bo to dla laika wydaje się coś niemożliwego. Przecież to jest gigantyczny obiekt, wielkie drewniane bale. No podmurówki pewnie nie przynosiliście, ale to jest jak... Nie wiem, klocek do klocka, jak to wygląda?
To wygląda tak, że na samym początku, jak już zostały jakby wytypowane obiekty do przeniesienia, pierwszym etapem pracy było wykonanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowych. Na podstawie tych inwentaryzacji były wykonane badania architektoniczne, tak żeby poznać jakby dokładnie strukturę samego obiektu, jak również rozwarstwienie chronologiczne, żebyśmy mogli pokazać ten obiekt w odpowiednim czasie. I kolejna dokumentacja to ekspertyza mykologiczna i na podstawie wykonanego przez nas projektu koncepcyjnego dopiero architekt wykonywał projekt rozbiórkowy, jak również projekt odbudowy obiektu już tutaj na terenie parku.
I to jest tak, że kawałek po kawałku to się znakuje,
dokładnie,
przewozi,
z dokumentacji rozbiórkowej były nanoszone numery na każdy element. Każdy element otrzymywał blaszkę ze swoim numerem, który odpowiadał temu elementowi w dokumentacji. Później to było rozbierane element po elemencie. Dzięki konstrukcji drewnianej, wieńcowej taka rozbiórka jest możliwa. I później były to elementy wszystkie były przewożone tutaj na teren parku, klasyfikowane, te, które były do zachowania, te, które były do zrekonstruowania, bo czasami stan nie pozwalał na ich ponowne wmontowanie. I później poddane były zabiegom konserwatorskim, oczywiście gazowanie, żeby się pozbyć wszelkich żyjących jeszcze szkodników w drewnie i później było skrupulatnie na nowo stawiane.
Jesteśmy przed jedną z trzech zachowanych w całym pasie Dolnej Wisły domów podcieniowych właśnie ze wsi Kaniczki. To jest ten podcień, tak? Stoimy pod tym podcieniem, wiatr trochę tutaj hula. Dlaczego on był taki ważny, do czego on służył?
Podcień tak naprawdę był troszeczkę elementem takim pokazującym bogactwo gospodarza. To po pierwsze, ponieważ podcienie w Dolinie Dolnej Wisły zostało jakby troszeczkę zapożyczone z domów podcieniowych, które słyną na Żuławach. I podcienie okazałe z domów podcieniowych z Żuław przeszły do zagród olenderskich i wykorzystywano je po pierwsze jako element reprezentacyjny, po drugie jako element magazynowy. Ponieważ tutaj, gdzie się znajdujemy teraz pod tym przejazdem, wjeżdżał wóz, a na górze w tej izbie nad podcieniem bardzo często był spichlerz. I tutaj w suficie mieliśmy dużą klapę, którą przenoszono zbiory na górę, żeby je przechować. Co było też istotne, to, że zbiory były wyżej. Więc w momencie powodzi to, co się znajdowało u góry, było suche.
I też tutaj widać, w jaki sposób budowano, tak? Nie ma gwoździ.
Nie, bez użycia gwoździ. Wszystko jest na drewniane kołki, złącza czopowe, nakładkowe, także wszystko jest zrobione z drewna.
Wchodzimy teraz do chaty ze wsi Kaniczki. Proszę powiedzieć, co jest takie bardzo charakterystyczne dla tych domostw? Część mieszkalna jest połączona z częścią gospodarską, tak?
Tak, to jest element najbardziej charakterystyczny dla osadników holenderskich, czyli właśnie połączenie części mieszkalnej z częścią inwentarską i z częścią magazynową pod jednym dachem. To było też istotne w momencie powodzi, ponieważ między tymi wszystkimi częściami istniała wewnętrzna komunikacja, więc w momencie, kiedy woda wylewała, gospodarz nie musiał wychodzić na zewnątrz, żeby zrobić obrządek, czy żeby pójść po zapasy do spichlerza, czy do stodoły.
A kiedy woda wylewała, napierała, no to ona wdzierała się tutaj do domu? Jak to wyglądało?
Po pierwsze, na początku trzeba zacząć od tego, że oni stosowali też odpowiednie zasady, żeby postawić sam budynek w terenie. Stosowali terpy, czyli sztuczne wzniesienia, na których stawiano budynki i taki przykład pokazujemy w Zagrodzie z Niedźwiedzia, jak również stosowano wysokie podmurówki, które też czasami chroniły nawet do pół metra, a nawet więcej całą zagrodę. I sam budynek, który był ustawiony prostopadle w stosunku do rzeki, był ustawiony delikatnie pod skosem po to, żeby zmniejszyć napór wody, która płynęła z falą powodziową.
Ale bywało tak, że ta woda i tak się wdzierała, tak?
Tak.
Dlatego u szczytu od strony rzeki były wrota, tak?
Bardzo często, przeważnie od szczytu części mieszkalnej, czyli od tego szczytu, który znajdował się w kierunku rzeki, znajdowały się w szczycie drzwi, które otwierano po to, żeby woda mogła łagodniej wejść do środka i swobodniej przepłynąć, żeby zmniejszyć też ten napór. I to, że część mieszkalna znajdowała się jakby pierwsza, czyli w górę nurtu rzeki, dawało to, że woda przechodziła najpierw przez część mieszkalną, później dopiero przez oborę i później stodoła. Gdyby było zaś odwrotnie, czyli część inwentarska byłaby przed częścią mieszkalną, to całe nieczystości z obory znajdowałyby się w części mieszkalnej.
A tak jeszcze wykorzystywano ten element, że jeśli woda porwała obornik, no to był dodatkowy nawóz.
Dokładnie,
na pola.
Dokładnie, który wypływał wraz z wodą na pole.
Gdzie w tej chwili jesteśmy? Przepiękne przestrzenie, tak naprawdę duże sale, widać bogactwo tutaj.
Tak, teraz znajdujemy się w głównej izbie w Zagrodzie z Kaniczek. I tutaj mamy ciekawostkę, ponieważ w trakcie prac rozbiórkowych, bo też muszą Państwo sobie wyobrazić, jak to wyglądało wcześniej, ponieważ cały dom był podzielony na trzy niezależne mieszkania, a ściany były obite regipsami. Wiadomo, że już każdy później radził sobie jak mógł z tym, w czym mieszkał, więc dopiero w trakcie prac rozbiórkowych okazało się, że mamy zachowane warstwy tapety. I dodatkowo na strychu zagrody w Kaniczkach znaleźliśmy cały plik dokumentów i między innymi rachunek za niebieską tapetę. A w całej zagrodzie jest tylko jedna niebieska tapeta,
i to jest
którą teraz widzimy,
czyli jest to oryginalna tapeta z 1910 roku, tak?
Tak, rachunek jest na 1910 rok. I tutaj w tej części prezentujemy oryginalny fragment, który został skrupulatnie przez konserwatorów, restauratorów dzieł sztuki zakonserwowany i on został najpierw zdjęty z drewna, nałożony na inny podkład. I tutaj w tym narożniku go prezentujemy, a cała reszta jest to wykonana już kopia na podstawie oryginału.
Mennonici byli obecni na tych terenach do 1945 roku mniej więcej. Można domniemywać, że w tym 1910 roku to żyła rodzina mennonicka, holenderska?
Znamy rodzinę, która mieszkała tutaj w okresie międzywojennym. Była to rodzina państwa Besierów i tak naprawdę mamy też kontakt z wnuczką pani Heleny Besier, czyli z panią Rozemarię, która przyjeżdżała tutaj do tego domu, do babci na wczasy. I nawet pani Rozi była na tyle uprzejma, że przyjechała do nas tutaj już na teren skansanu, jak odbudowywaliśmy
zagrodę.
Jakie
to było spotkanie? Bo pewnie
bardzo
wzruszające. Wspomnienia z dzieciństwa wróciły.
Bardzo wzruszające spotkanie. Były chwile, kiedy pani Rozi nic nie mówiła i ciekły jej łzy z oczu, bo sobie przypominała, jak to wszystko wyglądało. I dla nas
co opowiedziała,
też,
jak wyglądała ta przestrzeń?
Po pierwsze, nam się potwierdził cały układ wnętrza, bo tutaj wróciliśmy do zagrody, to pokazujemy właśnie na okres międzywojenny, więc potwierdził nam się układ wnętrza całej części mieszkalnej. Dodatkowo pani Rozi była nam w stanie wskazać i opowiedzieć o meblach i o wyposażeniu, które się znajdowało tutaj w środku, co też dla nas jest cennymi wskazówkami do wyposażenia tych obiektów.
Mennonici żyli skromnie, to było skromne wyposażenie w tej jej opowieści, bo z jednej strony mieli pieniądze, bogactwo, ale ciężka praca, a z drugiej strony no właśnie skromnie.
Oni żyli skromnie, owszem, ale z racji tego, że mieli pieniądze i byli dość bogatymi gospodarzami, co widać po samych budynkach. Wyposażenie było też również bogate. Czasami nawet były to meble, które były zakupywane w miastach, co u nas na przykład na kujawskich wsiach się bardzo rzadko zdarzało. To były meble produkcji własnej, a tutaj to już były meble, które mogli, stać ich było na to, żeby zakupić te meble z miasta.
Co takiego ciekawego jest w architekturze, bo powoli musimy opuścić zagrodę w Kaniczkach. Za chwilę przerwa i przeniesiemy się oczami wyobraźni i nie tylko, bo my fizycznie do chaty ze wsi Niedźwiedź, ale tu architektura, co jest najbardziej fascynującego?
Najbardziej fascynujące są gabaryty przede wszystkim, bo znajdujemy się w budynku, który ma może szerokości niezbyt dużo, bo 10 metrów, ale długości 40.
A te to największe jest... miały 60, prawda?
Tak, mogły sięgać nawet do 60 metrów i to wszystko przez to, że były wszystkie trzy części połączone razem. No i dodatkowo te elementy takie charakterystyczne, czyli tak jak tutaj wystawka podcieniowa i czy
tutaj także belki stropowe, prawda? Przepięknie bele, tak? Strop podtrzymywany.
Tak, i też wysokie pomieszczenia, bo też to było charakterystyczne, że te późniejsze zagrody miały już wysokie pomieszczenia, wysokie drzwi. Już nie musimy tutaj schylać głów, żeby wejść do środka.
Teraz chwila przerwy i za moment usłyszymy się z innej zagrody. Będzie to jedyna zachowana do dziś zagroda z częścią mieszkalną, inwentarską i stodołą pod jednym dachem w konstrukcji drewnianej. Ta zagroda została przeniesiona tu do wielkiej Nieszawki ze wsi Niedźwiedź. Dziś regionalny punkt widzenia z Holenderskiego Parku Etnograficznego. Parku ciągle jeszcze w budowie, ale już fascynującego. Do usłyszenia po piosence. Holenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, park w budowie. My dzisiaj zwiedzamy ten dosyć duży teren. Przemieściliśmy się teraz z zagrody z Kaniczek do zagrody ze wsi Niedźwiedź. Ona pozornie wydaje się skromniejsza, pani Anno. Ale wcale tak nie jest.
Tak, wydaje się skromniejsza, aczkolwiek jest bardzo zbliżona do poprzedniej zagrody. Tylko tyle, że tutaj nie mamy wystawki podcieniowej, która tam jakby jest taką bardzo reprezentacyjną częścią.
I tam obora tutaj była z cegieł, a tutaj całość jest drewniana.
Tak, tam mieliśmy połączenie dwóch konstrukcji drewnianej i murowanej, natomiast tutaj już mamy wszystkie trzy części zachowane drewniane.
Ale jest także podmurówka, tak? To, o czym pani mówiła.
Tak, czyli wysoka, wysoka podmurówka, na której dopiero spoczywa podwalina
i cały dom także jest na wzniesieniu.
Tak, to jest właśnie, tak jak już wspominałam, przykład zagrody, którą prezentujemy na terpie, czyli na tym sztucznie usypanym pagórku, który chronił całe gospodarstwo przed większymi powodziami.
Tutaj trap, po którym zwierzęta wchodziły, tak?
Tak, do tak, tutaj mamy wejście do obory.
A my wejdziemy, spróbujemy sforsować tutaj stare drzwi, przepiękne. Udało się. I wchodzimy do środka. Tak, gdzie w tej chwili jesteśmy? Wchodzimy od razu do kuchni, tak? Przedsionek,
nie,
kuchnia,
teraz znajdujemy się w sieni.
W sieni, ale tu jest piec.
Tak, ponieważ w centralnej części tych domów zawsze stał komin. I w podstawie tego komina, to pomieszczenie, które teraz widzimy, to jest czarna kuchnia. Jak wejdziemy do tej czarnej kuchni i zadrzemy głowy do góry, to widzimy niebo.
Dokładnie, proszę
Więc
państwa.
To jest podstawa komina butelkowego.
Tam jakieś gniazda? Gniazda w kominie są.
Tak, tam nam się zalęgły niestety jaskółki. Mamy goście, także czekamy, aż odlecą z gniazd. I tak jak już wspominałam, cały kształt komina jest w formie butelki. Czyli mamy kształt idealnie powtórzony z butelki, a w jego podstawie znajduje się czarna kuchnia, gdzie są urządzenia palniskowo-dymne. Czyli tutaj jakby toczyło się główne życie, czyli gotowano, a to pomieszczenie, czyli sień, też była dość charakterystyczna. Po pierwsze, one były bardzo duże, po drugie były przelotowe, bo my teraz wchodziliśmy wejściem, które znajduje się od strony podwórza, a tutaj już widzimy wejście, które znajduje się od strony reprezentacyjnej. I teraz po drugiej stronie komina, czyli czarnej kuchni, znajdowały się izby mieszkalne, które posiadały piece podłączone również do tego komina, więc były to izby ogrzewane. A po drugiej stronie mamy już sieni, mamy już wejście do części inwentarskiej. I teraz znajdujemy się w głównej izbie, gdzie...
Także obszernej, dużej.
Tak,
jasnej,
to jest zawsze największe pomieszczenie w całym domu. Najbardziej też reprezentacyjne. Tutaj również odbywały się największe uroczystości, najważniejsze. I tutaj nad wejściem do głównej izby mamy zachowaną inskrypcję, którą znaleźliśmy w trakcie rozbiórki, na której widnieje nazwisko Erdman Carski i mamy fragment daty 1790. Nie mamy ostatniej cyfry, niestety, ale na pewno lata 90. XVIII wieku, co nam fajnie potwierdziło, bo przypuszczaliśmy, że to może być początek wieku albo koniec, a tutaj idealnie koniec XVIII wieku.
Tutaj także ta część, gdzie przechowywano zboża na piętrze, tak? Czy to
tak, tutaj jeśli chodzi o wnętrze budynku inwentarskiego, to też widzimy typowe obniżenie stropu, dzięki któremu zwiększała się przestrzeń magazynowa, która znajdowała się u góry. Tak naprawdę
Państwo
jest to obniżenie
widzą, to jest naprawdę niesamowita konstrukcja. Wchodzimy do przestrzeni, gdzie jakby, no właśnie, jest ta część dla zwierząt niżej, tak? Strop jest niżej.
Dokładnie, poza tym jest dodatkowo wzmocniony, ponieważ mamy dwa rzędy belek stropowych, które trzymają ten strop. I tutaj również te słupy, które wspierają belki.
Gigantyczna część magazynowa. Wyżej. To było też tak, że jak naprawdę była wwielka woda, to zwierzęta i dobytek przenoszono na piętro?
Tak. Z materiałów źródłowych mamy takie informacje, że zwierzęta wprowadzano na górę, stąd również wzmocnienie tego stropu, aczkolwiek w terenie nie znaleźliśmy jeszcze zagrody, która miałaby taką rampę zachowaną. Bardzo byśmy chcieli tak naprawdę ją pokazać, żeby móc ją odtworzyć tutaj na terenie parku, ale niestety z racji tego, że nie mamy oryginału, to nie jesteśmy w stanie zrekonstruować i pokazywać, jak to wyglądało naprawdę.
W Chrystkowie, niedaleko Świecia, tak, jest właśnie taka rampa, ale to także jest pewne wyobrażenie.
To jest hipotetyczna rekonstrukcja, jak to mogłoby wyglądać, aczkolwiek słyszałam, że nawet robiono tam próby wprowadzania tych zwierząt, więc możliwe, że nawet ta rekonstrukcja jest wierna.
Holenderski Park Etnograficzny. O tym, żeby tutaj w Wielkiej Nieszawce coś takiego powstało, no myślano już na początku XX wieku. Tak naprawdę państwo są kontynuatorami tej myśli, tak? Byliśmy tutaj, żeby jeszcze na koniec odwiedzić jedno bardzo ważne miejsce.
Tak,
parku.
Już tak naprawdę w 1906 roku konserwator prowincji Prus Wschodnich Bernard Schmidt, będąc w Wielkiej Nieszawce przy okazji wizyty w Toruniu, zauważył już zagrody holenderskie i stwierdził, że byłaby potrzeba utworzenia muzeum na wolnym powietrzu, aby zachować te budynki, które mieliśmy wtedy, w 1906 roku w Wielkiej Nieszawce. I później tak naprawdę no, ten pomysł nie został zrealizowany, to były jedynie jego postulaty. Natomiast już w latach 50. Muzeum Etnograficzne chciało przenieść również zagrodę holenderską na teren parku w Toruniu, co też nie doszło do skutku. Później były kolejne koncepcje i w Mietlicy nad Gopłem, jak również rozbudowa parku etnograficznego w Kaszczorku w latach 90., ale też niestety projekty te nie doszły do realizacji. No i na szczęście od 2011 roku, od
trwają
podpisania
prace,
porozumienia z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, z wójtem gminy Wielka Nieszawka i dyrektorem Muzeum Etnograficznego.
Budowa tego parku jeszcze pewnie troszeczkę potrwa, bo to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie, przeniesienie, zinwentaryzowanie, przeniesienie tych wszystkich chat, potem ponowna budowa. Zaczęliśmy od tego, że jest to miejsce wybrane nieprzypadkowo, dlatego że tutaj w tych okolicach, w tej okolicy była bardzo prężnie działająca gmina holenderska, mennonicka. Tu przed nami cmentarz, położony niesamowicie.
Tak, jedyna kępa drzew tak naprawdę w okolicy. I zachowało się około 90 nagrobków z tego cmentarza. Oczywiście część z tych tablic, czy to ogrodzenie, które widzimy na górce żeliwne, to są elementy, które w latach 90. były zabezpieczone przez pracowników Muzeum Etnograficznego i przeniesione do naszego lapidarium w Toruniu. I teraz po pracach porządkowych one wróciły z powrotem na swoje miejsce. Aczkolwiek też prace porządkowe na samym cmentarzu też nam odsłoniły wiele elementów, które były po prostu przysypane ziemią, przysypane liściami i wszystkim, co było zgromadzone przez lata. No i musimy sobie też uzmysłowić, że ten cmentarz wyglądał zupełnie inaczej. Tak jak widzimy to ogrodzenie żeliwne, to tak naprawdę każdy nagrobek był tak samo ogrodzony. No ale niestety do dnia dzisiejszego zachowało się tylko to, co widzimy. Tam jeszcze na górce mamy piękny krzyż żeliwny i jeszcze w magazynie posiadamy 3 takie krzyże, które też czekają na postawienie.
Bo z jednej strony żyli skromnie, ale te nagrobki no, są dosyć oryginalne i murowane, tak? I zdobione.
Tak, aczkolwiek one się nie różnią od tych nagrobków, które mamy na cmentarzach starych w Toruniu. Przykładowo cmentarz na Podgórzu, który ma te same formy nagrobków, które są tam prezentowane i nawet mamy sygnatury kamieniarzy takie same, więc to byli też kamieniarze z Torunia, więc tych ludzi też było stać na to, żeby wziąć takiego kamieniarza i zrobić taki nagrobek.
Park etnograficzny w budowie, kiedy otwarcie? Bo już tak i mówiliśmy co roku, że już może w tym roku. To teraz kiedy?
Termin otwarcia nie jest do końca oczywiście znany z wielu przyczyn, bo mamy jeszcze parę prac do wykonania. Aczkolwiek takim ostatecznym terminem jest wiosna przyszłego roku.
Co tutaj będzie w tych chatach? Bo na razie to one są puste, głównie architektura, ale pewnie ekspozycje się pojawią.
Tak, aktualnie trwają prace nad wyposażeniem tych obiektów, ponieważ każdy z nich będzie wyposażony i po wejściu do środka będziemy czuli się tak, jakby gospodarze chwilę wcześniej wyszli z tych obiektów. Więc są to meble i przedmioty użytku codziennego, które były również zbierane tak naprawdę od tych lat 50., kiedy już planowano przeniesienie zagrody holenderskiej do parku w Toruniu. Były to obiekty, które były pozyskiwane w terenie, więc tak naprawdę używane były i użytkowane przez osadników holenderskich i one trafią tutaj do tych zagród.
No właśnie, niewiele tak naprawdę zostało po naszych sąsiadach, tak? Bo Mennonici i Holendrzy przez 300 lat żyli tutaj obok nas, mają ogromny wkład dla zagospodarowania tych ziem i tutaj w tym miejscu będzie można, jak w soczewce, zobaczyć to ich życie. To będzie ewenement na mapie naszego województwa. Trzymamy kciuki, czekamy na otwarcie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziś gościem Regionalnego Punktu Widzenia była Anna Maślak, pełniąca obowiązki kierownika działu architektury i parków etnograficznych w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, a my zawitaliśmy do Holenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce, parku w budowie, ale parku, do którego już przeniesiono 8 obiektów. Są jeszcze jakieś plany już tak na koniec? Coś jeszcze tu się pojawi?
Mamy jeszcze rezerwę i miejmy nadzieję, że jeszcze jedna co najmniej zagroda powstanie.
Jest, tak? Gdzieś zagroda, która czeka na uratowanie.
Są nawet jeszcze 2, a nawet jeszcze 3, ale zobaczymy jak się losy dalej potoczą.
Będziemy się tym pracom przyglądać. Bardzo Państwu dziękuję. Michał Słobodzian, Sławomir Nowak. Do usłyszenia z Wielkiej Nieszawki.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.